No to do roboty dalszej, tak? Może jeszcze kilka choćby drobnych dopowiedzeń o tej ferworze mówienia. Czasami pewne rzeczy istotne gdzieś tam umykają, czy są między wierszami tylko dopowiedziane. Jednej rzeczy nie powiedziałem, mówiąc o teściach. A co mianowicie? Że problem jest teren ten w ogóle, rodzice, dla małżeństwa jest terenem skrajnej subiektywności. Nie ma drugiego takiego terenu, o którym byśmy mieli rozmawiać, gdyby nie zderzały się tak skrajne, subiektywne oceny jednej i drugiej strony. Bo oczywiście mąż do swoich rodziców, nawet ich przyzwyczajeń, jakichś tam złych, jakichś słabości, małości, jest przyzwyczajony i on nie usprawiedliwia, a żona widzi je doskonale i ostro. Odwrotnie. Rodzice, żony są dla męża zupełnie obcymi ludźmi, no bo są, a dla żony to wszystko już jest normalne, że tak ma być. I dlatego zawsze ostrzegam małżeństwa nie tylko młode. Jeżeli jest jakikolwiek spór o teściów, to nie tłumaczmy współmałżonkowi, że nieprawda, że tak nie jest, jak ty myślisz, jest inaczej. Ja znam moich rodziców, ja wiem, że jest inaczej. Żadne tłumaczenie nie ma sensu. Jeżeli dla żony coś w zachowaniu rodziców męża jest bolesne, to mąż ma to po prostu przyjąć do wiadomości i zrobić coś, żeby było mniej bolesne. I odwrotnie z drugą stroną tak samo. Czyli zasadą naczelną tutaj, wydaje się bardzo taką zdroworozsądkową, jest, by sprawy z własnymi rodzicami załatwiał każdy z małżonków. Tak? Nie napuszczać męża na rodziców żony, nie napuszczać żony na rodziców męża, bo to zawsze jest bardziej oficjalne, bardziej zewnętrzne i mocniej nagłośnione. Zawsze lepiej, że występuje w imieniu wspólnym wobec swoich rodziców. To zawsze w imieniu wspólnym oczywiście. Jak skrajnie subiektywne te oceny są, to się przekonałem, o tak było z pół roku temu, może troszkę więcej. Młode małżeństwo, krótko po ślubie, byli lata i parę miesięcy. I przyszli do poradni, pamiętam taka sytuacja, tak siedli, z reguły tak nie wiadomo od czego zacząć, tak ona popatrzyła na niego, on na nią, ona mówi, no ty jesteś mężczyzną, to zacznij. No więc on zaczął. Porządnie jak mężczyzna. Jesteśmy tam 2 lata i 3 miesiące po ślubie, mieszkamy z moimi rodzicami, ale to nie jest problemem, bo to są bardzo kulturalni ludzie i oni nam się w nic nie mieszają. Ona w tym momencie poskakuje na krzesełku. Panie, co on gada? Przecież oni nam się mieszają we wszystko, dosłownie we wszystko. Ja już teraz nie mogę dalej cytować, co zrobił ten mężczyzna, jak zaczął wrzeszczeć na nią, jak to jej rodzice się w ich małżeństwo, i zaczęła się, ja przerażony, co to się dzieje, prawda? Ostra pyskówka, w której naprawdę jestem przekonany, oboje byli głęboko przekonani o swojej racji. On inaczej widzi o swoich, ona jest swoich. Dlatego nie ma sensu tu dyskutować. Jeżeli kogoś z małżonków boli jakieś zachowanie rodziców drugiego, to niech ten drugi spróbuje tak załatwić sprawę, żeby nie bolało. Albo żeby przynajmniej mniej bolało. Tak? A nie tłumaczył, że to nie ma żadnej sprawy. To może takie małe dopowiedzenie o teściach. Wróćmy jeszcze na chwileczkę, chciałbym rzeczywiście na niedługą chwilę do ojcostwa, ale parę ważnych rzeczy jest tu jeszcze do dopowiedzenia. Mówiliśmy o wychowaniu, o tym kontakcie, o tym byciu z dziećmi, dla dzieci, zejściu na ich poziom, przyznanie się do błędu, by nie stać się autorytetu. Wszystko jest bardzo ważne. Ale to nie jest jedyne zadanie mężczyzny w wychowaniu, żeby nawiązać kontakt z dziećmi. Jest równie ważne, żeby wytyczył drogi wychowania. Mężczyzna powinien nad pewnymi rzeczami zapanować. I kiedyś tak dawniej się mówiło i wszyscy byli spokojni, tak mówili, że taka nieśmiertelna triada wychowawcza, rodzina, kościół, szkoła, jak te trzy czynniki będą dobrze ustawione, to wszystko będzie dobrze. Już nie dzisiaj. To już jest przeszłość. Z dzisiejszych badań wynika, że na młodzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, podają, co wpłynęło na ich osobowość, kształt ich osobowości. Oczywiście jest to subiektywne, ale ważne. Na pierwszym miejscu, daleko, daleko w przodzie, telewizja. Na drugim miejscu rówieśnicy. Na trzecim rodzina. Kościoła w klasyfikacji nie widać. Wymienianej przez młodego człowieka. I to było kilka lat temu. Myślę, że dzisiaj gdzieś obok telewizji znalazłby się internet jako równie mocny czynnik wpływający na kształtowanie osobowości. Wobec tego zdroworozsądkowy facet myślący o wychowaniu swoich dzieci powinien zmierzyć się, czy jakąś koncepcję przyjąć, co zrobić z telewizorem w domu. To jest dla niego zadanie. No ale co ma zrobić tata z telewizorem w domu, jak sam, jak tylko wejdzie do domu, włącza telewizor i zasypia przy włączonym telewizorze. Prawda? On dzieciom nie pomoże. To trzeba, jeszcze tak powiem, na siebie również spojrzeć. Ale pierwsze, co zrobić z telewizją w domu? Bo jeżeli jest dobra z punktu widzenia kształtowania osobowości, to w porządku. Ale jeżeli zagraża, no to trzeba coś z tym zrobić. W naszym wypadku, jak doszliśmy do wniosku dość wcześnie, że dobranocki są szkodliwe dla dzieci, a przynajmniej przed snem, nie nadają się, bo są rozbudzające, a nie wyciszające. Kaczor Donald jest świetny dla dorosłych. Skacze z balkonu 10 piętra, wbija się głową w ziemię, jak sprężynka się prostuje, skacze, biegnie. Ale przecież dziecko za tym nie nadąży. Dla dziecka to jest strażak sam. Tup, tup, tup. Wchodzi po drabinie. Jest czarny typ, normal zdaje się, tak? To jest na bieżąco. Jest czarny typ, ale zawsze czarny typ przegrywa, zawsze jest skarcony i wszystko się dobrze kończy. Akcja biegnie tak, że dziecko za tym nadąża. Czyli kiedy doszliśmy do wniosku, że nasze dzieci nie będą oglądać telewizji. Oczywiście można zamknąć telewizor, wygonić dzieci z pokoju, ale to nie jest rozwiązanie. Zaczęliśmy dzieciom oferować inne dobranocki. Były tam bajki, czytanie opowieści biblijnych, ale ponad wszystko, i podpowiadam ten sposób, kto ma małe dzieci jeszcze, ponad wszystko dzieci uwielbiały opowieść, jak to tatuś z mamusią się poznali. Jak się pokochali, jak się pobrali. Mogły 100 razy o tym słuchać, tylko trzeba było uważać, żeby czegoś nie przekręcić, prawda? Bo one doskonale pamiętały, jak to było. Jak to było, że jak mamusia przyjechała na pierwszy obóz w góry, który tatuś zorganizował, to miała prawą nogę skręconą w kostce, nie lewą, prawą, i zawiązaną bandażem, była taka biedna, to ty się ją zajmował i och. A była bardzo dzielna przy tym i tak dalej. Opowieści bez końca mogły dzieci słuchać. I tym wygraliśmy z telewizją. Oczywiście były momenty. Marysia taka bardzo emocjonalna. Słyszy konkurs, to już startuje. Od dziecka tak było. We wszystkim startuje, nawet jeszcze nie wie o co chodzi, ale już ona już pierwsza się zgłasza. Piąta klasa, czy szósta szkoły podstawowej. I wracam do domu późno, dzieciaki śpią. Żona mówi, Jacek, Marysia była wczoraj na imieninach u Soni, sąsiadki. I były konkursy. I wszystkie konkursy były seriali telewizyjne. No przecież nie jestem głupi. Wiedziałem, że prędzej czy później do konfrontacji musi dojść. Następnego dnia wracam wcześniej z pracy. Cisza. Milczenie. Marysia tam. Kręci się komercji nic. Marysia, jak było u Soni wczoraj? Fajnie. Nic. Mówię, tak zablokowana. Tak w nią wlazło. Mówię, a co tam robiliście? Tata, były konkursy. Wszystkie z seriali telewizyjnych, niczego nie wiedziałam, ale i tak z biologii jestem lepsza. Kamień serca, prawda? Kamień serca. Bo chodzimy sobie po górach i mówimy, no tak, inni siedzą przed telewizorem. Może wrócimy pod telewizor. Idziemy, poznajemy kwiatki, roślinki, drzewka. Dzisiaj dzieciaki uczą się na biologii tak, że głowa pęka dorosłemu. Struktury, procesy w komórkach i tak dalej. Czterech zbóż nie rozróżni dziecko mające szóstkę z biologii. Nie rozróżni czterech zbóż na żywo. Nie rozróżni kwiatków, drzewek, trawek, a już ptaszków to już w ogóle nie mówię. Tak? Czyli wiedza całkowicie nieużyteczna, przez to całkowicie niebezpieczna. Nie budzi to miłości do stworzenia Pana Bożego, prawda? Poznawanie procesu zachodzących w komórce. Może jest to ciekawe, fajne, niech się uczą. Młodzi są, głowy mają takie, że się wszystko pomieści. Tylko szkoda, że nie ma czegoś no, takiego zbliżającego do życia. Tak samo nie uczymy się niczego w szkołach, a tak rozumienia człowieka, jego postępowania, praw rządzących psychiką człowieczą. Nie znamy najprostszych praw, prawa znużenia. Te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Ale przez to tak łatwo nami manipulować. Tak łatwo można zagrać na uczuciach chwilowych, bo nie połapiemy się, jakie będą tego za chwilę konsekwencje, bo nie wiemy, nie znamy, co się z człowiekiem dzieje. Jestem przekonany, że to nie jest przypadek, że tak wygląda uczenie w szkole. 250 obiektów na mapie kontrolowej świata nanieś. Bach, 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 nanosi dziecko. Może się wyuczyć. Ale rozumieć coś. Z historii coś rozumieć. Ze świata coś rozumieć. Z relacji międzyludzkich coś rozumieć. Nie ma tego. Cały system niszczy myślenie, niszczy refleksję. Filozoficzne myślenie to już nie mówię. Zastanawianie się nad sobą. Gdzieś to poginęło. Ale wróćmy do tego zadania ojca. Więc ojciec ma coś zrobić w domu z telewizorem. O ile się da, powinien go zaprząc do roboty wychowawczej, a o ile się nie da, to wyrzucić. Rzecz jasna, pierwsze to musi sam uporządkować swoją relację z telewizorem. Drugie, rówieśnicy. Nie jest obojętne, z kim się spotykają nasze dzieci. Ja nie mam recepty. Czy szkoła osiedlowa, czy nawet najdroższa szkoła, pod kogoś stać, prywatna, bo często tam trafiają dzieci, których rodzice mają tylko pieniądze i każą szkole wychowywać dzieci. Ja nie wiem, który trzeba szukać, trzeba się rozglądać. Tak, mam jeden taki kod rozpoznawczy. Osobowość dyrektora tej szkoły. Poznanie dyrektora. Osobiście poznanie dyrektora daje jakieś, no nazwijmy to gwarancję, że w tej szkole się dobrze czy źle dzieje. Warto się przyglądać dyrektorowi, nauczycielom, kim są, jakimi są ludźmi, jakie jest kryterium doboru nauczycieli. Tak? Ale jest czas, w którym dziecko spotyka się intensywniej z rówieśnikami, bo w czasie szkolnym jednak te dzieciaki mają już od podstawówki tak wypełniony czas, jak jeszcze dodamy do tego angielski, pływalnie i coś tam jeszcze, to w zasadzie nawet niektórzy mówią to do dobrze, bo nie mają czasu na głupoty. Ale czas dwumiesięcznych wakacji. Przez jedne wakacje można stracić dziecko. Jeżeli zaplącze się w grupę rówieśniczą, jakąś, nawet przestępczą, już nie mówię o narkotykach, już nie, prawda? Straszne rzeczy się mogą stać w ciągu 2 miesięcy, kiedy dziecko ma więcej czasu od rana do wieczora, a rodzice chodzą do pracy. Nie mają kontroli. Warto dobrze myśleć na temat czasu wakacji, czy wysyłać do dziadków na wieś, czy organizować obozy, ale obozy znowu. Gdzieś jest sensowna grupa rówieśników. Warto o to zadbać. My jestem w tej dobrej sytuacji, że pracując na uczelni, wakacje mam długie. Więc my robiliśmy tak, że dzieciaki były bardzo małe, to jeździliśmy na miesiąc, czasem dłużej, nad jezioro. Znajomy leśniczy dawał nam sektor lasu numer 404 nad pięknym jeziorem, które nie było żadnego środka wczasowego. Wielkie jezioro otoczone lasem, żadnych nawozów, niczego, czyste, przepiękne. I tam spędzaliśmy miesiąc. Zresztą to było dosyć czasami komiczne, bo były powiedzmy 5 czy 6 mam, 20 albo więcej dzieci, i tatusiowie przyjeżdżający na weekend, prawda? Na piątek, sobota, niedziela, no bo byli w robocie. Ale niektórzy tatusiowie mogli być przez cały czas i te dzieciaki były w swoim gronie. To były małżeństwa no, z naszych kręgów, w tym przypadku z duszpasterstwa rodzin. Te dzieciaki były oczywiście różne, ale nikogo nie dziwiło, że tam się modli przed jedzeniem, że tam się idzie w niedzielę do kościoła, że wieczorem wspólnie wszyscy gromadzimy się przy zaimprowizowanej kapliczce i odmawiamy różaniec. To go nie dziwiło. A dziecko wyrwane z tego klimatu pojedzie na obóz i potem powiem, mamo, to co ja miałem jeden klękać wieczorem do modlitwy? Śmialiby się ze mnie. Oczywiście trzeba to przygotować wcześniej, że ma klękać. Ale teraz, tak jak mówiłem, byłem w Kanadzie, dziewczyna u ludzi, u których spałem, jest w katolickiej szkole. 30 bodaj 2 osoby w klasie. Jedyna chodząca w niedzielę do kościoła. W katolickiej szkole. Tak? No właśnie. I także to, to powinno być troską mężczyzny, z kim się dzieci spotykają, jacy rówieśnicy, ale przede wszystkim troską, jaki my, rodzice, dajemy przekaz. I żeby już tutaj wiele, wiele nie opowiadać, to cytat zresztą z książki o ojcostwie: najważniejsze, co może zrobić mężczyzna dla swoich dzieci, to uczciwie, mądrze, wiernie, dozgonnie kochać ich matkę. Dzieci potrzebują mężczyzny z krwi i kości, kobiety z krwi i kości jako wzorców i miłości tych dwojga nad swoimi głowami. Miłości, która nie ma wątpliwości, że będzie do końca życia. Jak dzieci słyszą o rozwodzie, choćby słyszą, choćby do niego nie doszło, to im świat się wali. I my, mężczyźni, mamy gwarantować naszym dzieciom to, by im się świat nie walił. Dobrze, następny punkt. Praca zawodowa. Nie będziemy tego rozwijać, natomiast wiem na pewno, jak pomóc mężczyźnie, by pracę zawodową podporządkować rodzinie. Wystarczy, żeby żona męża podziwiała. Ale nie za to, że ma ładne włoski, czy gdzieś ślicznie wygląda w tej nowej koszuli, tylko za to, co jest ważne dla mężczyzny, że jest dzielny, że jest mądry, że jest sprawny. I wtedy on dla takiej żony i takiej rodziny jest gotów się poświęcać. Czasem pytam grono narzeczonych, 50, 60 osób, młode dziewczyny, wszystkie zadbane, piękne, uśmiechnięte. Mówię: kiedy ostatni raz słyszałyście, że ładnie wyglądacie? No to się uśmiechają, no, tam przypominają sobie to właśnie prawie, że przed chwilą, prawda? Od tego chłopa, z gruba ciosanego chłopa. A która z was pamięta, kiedy ostatnio spojrzała w oczy narzeczonemu i z prawdziwym podziwem powiedziała: jaki ty jesteś mądry? I w tym momencie takie: i chichot. Oczywiście ten chichot zdradza pewien uraz, a bo to ja jestem głupia. Wiele żon cierpi na ten uraz i nigdy w życiu nie zachwyciło się mądrością męża. Ewentualnie koleżanką się pochwali: zobaczcie, jak mój stary to załatwił, jak mój stary to dał, ale jemu nie. Ogromna szkoda, bo mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie, drogie panie, i warto mu dodawać sił, żeby to wrażenie mógł raz po raz robić. Czasem się niestety zdarza, że kobieta w poradni powie: proszę pana, ale za co ja mam go podziwiać? Za co mam go podziwiać? On jest do niczego. Pytanie, dlaczego z takiego wyszła? Albo dlaczego taki się stał przy niej, prawda? Jedno gorsze od drugiego. Ale nie ma takiego mężczyzny, który choćby przez przypadek nie zrobił czegoś mądrego. I jeżeli...
Czy można to powtórzyć?
I jeżeli żona go przyłapie na zrobieniu czegoś dobrego i pochwali, to jest szansa, że on zasmakuje w tym, jak to dobrze być mądrym, jak to dobrze być dzielnym i weźmie się za siebie po prostu. Mamy naprawdę niesamowitą moc oddziaływania na siebie. Żona, która słyszy, że jest piękna, naprawdę pięknieje z każdym dniem. Kwitnie. Dziewczyna, która uwierzy, że jest brzydka, staje się brzydka. W małżeństwie ogromnie to zależy od męża. Przede wszystkim od męża. Oczywiście niektóre kobiety potem robią się na wynos, bo mąż to i tak słowa nie powie, i z tego się robią całe naprawdę trudne sytuacje. Tak więc, żeby mąż mógł pracę zawodową traktować jako służbę rodzinie, to on musi w tej rodzinie poczuć się jak ten kapitan na okręcie. Naprawdę mi nie chodzi o jakieś szarogęsienie. Chodzi mi o to, żeby mężczyzna miał prawo służyć rodzinie. W ramach tej służby on ma podejmować pewne decyzje dla dobra rodziny, ale to głównie chodzi o te decyzje wytyczające perspektywę, nie co dzisiaj na obiad. Spokojnie ten teren władzy może zostawić żonie. Ale perspektywę, co będzie za 20 lat z naszą rodziną. Tego mężczyzna potrzebuje. Jeżeli żona choćby wysłucha jego pomysłu. Wiele żon nie chce słuchać, jak mąż się tak rozpędził, mówi: on by chciał porozmawiać, tak porządnie, poważnie porozmawiać o tym, co będzie za rok, 2, 3, 5, 50, 100. No to jest męska perspektywa. On chce tutaj, on dom na wzgórzu zbuduje, tam się będą dzieci, wnuki zjeżdżać. Jeszcze po naszej śmierci będą wspominać dziadków na drzewie, specjalne miejsce w holu, drzewo genealogiczne, my w korzeniach, prawda, protoplaści rodu. A ty daj mi święty spokój ze swoimi wizjami, ja chcę wiedzieć, co jutro do garnka włożyć. I ona mówi szczerze, bo jej perspektywa jest taka, krótkowidza. Ale jeżeli ona nie wysłucha faceta, który ma wizję, co będzie z rodziną za 100 lat, to ten facet siądzie w kapciach przed telewizorem i zmarnuje życie. On nie będzie miał energii do realizowania żadnego planu, bo i tak stara zdecyduje inaczej, i tak zrobi po swojemu. Ja mogę sobie mieć wizję i tak nie zrealizują. Jeżeli by tylko wysłuchała, on jest gotów, żyły. On nie ma czasu, żeby siąść przed telewizorem. On nie wie, czy uda mu się zrealizować ten plan, ambitny plan. I będzie tryskał energią, a przy okazji będzie zadowolony, bo jeżeli będzie osiągał jakieś efekty po drodze, no to są dzieła. Mężczyzna musi widzieć dzieło, musi widzieć wymiar dzieła, prawda? Materialny wymiar dzieła. No? To mi to wystarczy, ktoś się ucieszył. A on chce widzieć, co on z tego ma, czego mu przybyło, jak to można policzyć, jak to można skalkulować. Takie są podejście. O tym za chwilkę będziemy mówić. Tak czy inaczej, kobieta może ogromnie dużo zrobić dla mężczyzny, żeby wszedł w rolę kapitana okrętu, kapitana służącemu wszystkim na pokładzie, wypatrującemu zagrożenia hen na horyzoncie. To jest misja mężczyzny. Żeby zawczasu widział, że pewne rzeczy naszej rodziny zagrażają. I również ma prawo chronić żonę. Jeżeli widzisz, że ona nie może wyjść z domu, dopóki nie przeczyta horoskopu, to wolno mu walnąć pięścią w stół i powiedzieć stop, dosyć. To już nie jest zabawa, to już jest zabobon. Nie pozwala. Bardzo ciekawe jest, że zagubienie młodzieży, ale również zagubienie żon, między innymi w sektach, jest uwarunkowane pozycją mężczyzny w domu. Gdy mężczyzna jest kimś ważnym w domu, rodzina się nie gubi. Są badania na ten temat prowadzone były w USA i to były takie cztery podstawowe zagrożenia. Seks, narkotyki, przemoc i alkohol, w którym gubi się młodzież. Oczywiście były jakieś tam miary zagubienia przyjęte, jakieś tam kryteria. I jeżeli jest jakaś średnia krajowa w Stanach, zagubienia młodzieży na tych terenach, osobno bada się sekty, ale wyniki są podobne. Jeżeli jest jakaś średnia krajowa, to okazuje się, że jeżeli matka samotnie wychowuje dziecko, to zagubienie jest o 1/3, 22% częściej niż gdy są oboje rodzice. Natomiast następny wynik jest porażający. Ale nie przejęzyczę się za chwilę. W chwili, gdy mężczyzna jest w domu i dziecko mówi, że jest złym tatusiem, nie ma z nim kontaktu. Czyli ojciec nie jest autorytetem. Ojciec nie jest autorytetem dla dziecka. To 60 z kawałkiem procent, częściej niż średnia krajowa dzieciaki się gubią. Dramatyczny wniosek. Ojciec uznawany przez dziecko za złego ojca jest gorszy niż nieobecny. Jest drama. Żeby pozytywniej to zakończyć, od strony pozytywnej, dziecko mówi, że tatuś jest dobrym tatusiem. No, on do końca nie musi być dobry, ale ma więź z dzieckiem i dziecko jest jakimś autorytetem dla dziecka. Jest dobrym tatusiem. W tej grupie prawie 95% dzieci jest całkowicie chronionych przed tymi zagrożeniami. Jest się o co bić. Niektóre kobiety wpadają na pomysł, że no, ten chłopiec jest taki trochę kiepski, to ja zastąpię dzieciom matkę i ojca. Nie da się. Nie jest to dobry pomysł. Ojca trzeba dzieciom przywrócić. Ojca mężczyznę trzeba przywrócić, a nie zastąpić. To jest dramat samotnych matek. I trudno. I trzeba powiedzieć jasnym, otwartym tekstem, że ona nie jest w stanie zastąpić ojca i matki. I ma szukać w polu widzenia, najlepiej w rodzinie, mężczyzny, który może być wzorcem. Czasem to będzie jej niezastary ojciec. Przynajmniej sprawny fizycznie, gdy chłopak ma kilkanaście lat. To jest bardzo ważne w utrzymaniu autorytetu. Jeżeli tatuś jest dziadkiem o laseczce dla 15-latka, to jest, no oczywiście on może zachować autorytet, ale to jest wielka trudność. Może to być brat matki, może, ale jakiś mężczyzna jest potrzebny. Może to być nauczyciel, może to być ksiądz katecheta. Ale dziecko musi mieć w polu widzenia prawdziwego mężczyznę, który będzie wzorcem. Bez tego nie da się go normalnie wychować. Zobaczmy, to nie jest dziecka wina. Ja się nad tym dzieckiem nie chcę znęcać. Tylko podpowiadam matkom, które znalazły się w sytuacji, że samotne wychowują. Jeżeli ojciec umarł, to jeszcze sytuacja jest lepsza, bo ten ojciec, który umarł, paradoks, on może pozostać bohaterem dla swoich dzieci. On może być wzorcem. On może mieć udział w wychowaniu. Ale ojciec, który poszedł do innej baby, nie. Tutaj się, tego się nie da odrobić. Tego się nie da oszukać. No i wreszcie dojdźmy jeszcze do tej czwartej funkcji mężczyzny, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej to niekoniecznie musi znaczyć, że tatuś uczył dzieci paciorka. Zwykle mamusie to robią, robią to dobrze, niech robią. Ojciec ma dawać świadectwo życia, opowiadania się za wartościami chrześcijańskimi. Dziecko musi, patrząc na ojca, wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Może, żeby nie rozwijać tematu, to jeden przykład. Bardzo, bardzo stary. Z czasów jeszcze socjalistycznych, gdzie były takie osoby specjalnie szkolone do laicyzacji. Pan od laicyzacji. On chodzi. To byli tacy odmówienia, że Boga nie ma. Prawda? No i przychodzili, chodzili po szkołach, po przedszkolach z misją dziejową wyrzucać Boga z serc dzieci. I przyszedł taki pan, usiadł z dziećmi na podłodze. Jaki miły pan. Prawda? Panie przedszkolanki, to wówczas to był dystans. Pan powiedział swoje imię. Dzieci po kolei mówiły swoje imię. Miła atmosfera. Pan pokazuje obrazki. Kto z nas nie lubi łatwych pytań? Co to jest, dzieci? Drzewko. A skąd wiecie, że drzewko? W lesie rośnie, w ogródku, przy szosie, przy drodze. No pięknie. A co to jest samochodzik? A skąd wiecie? No ślicznie. A to, a tamto. Wiecie, Matka Boska Częstochowska. A skąd wiecie? Mam obrazek w książeczce, w kościele wisi. A na ulicy widzieliście? Cisza. Po chwili krzyż. Pan Jezus na krzyżu. Znowu w kościele, w domu, nad drzwiami. A widzieliście kiedyś, jak Pan Jezus z Matką Boską chodzą pod rękę na ulicy? Cisza oczywiście. I na to Pan mówi, słuchajcie dzieci, bo to jest tylko taka bajka dla dorosłych. Dorośli sobie tylko to wymyślili. Nie ma żadnego Pana Jezusa, nie ma żadnej Matki Boskiej, to tylko taka bajka. I na to wstaje sześciolatek. Piątki zaciśnięte. Proszę Pana, mój tatuś jest bardzo mądry. Proszę Pana, on jest profesorem, on uczy studentów. Proszę Pana, on codziennie klęka przed krzyżem i się modli. On nie klękałby przed kimś, kogo nie ma. I Pan poszedł jak niepyszny i nigdy nie wrócił. Ale sześciolatek widział Ojca Wszechpotężnego, Ojca, który klęka przed krzyżem. To jest przekaz. Ile dzieci nigdy nie widziało Ojca klęczącego przed krzyżem. Ile dzieci nie widziało nigdy ojca zginającego kolana przy konfesjonale. Nigdy nie widziało. To są dzieci śmiertelnie zagrożone. Ojcowie tego nie wiedzą, ale wiele badań to potwierdza, że obraz Boga w oczach, w sercu dziecka powstaje przez oglądanie własnego ojca. To dla nas ojców powinno być niesamowitym bodźcem bycia przyzwoitym. Jeżeli ojciec jest nieprzyzwoity, to dziecko buduje w swoim sercu Boga nieprzyzwoitego. Jest rzeczą zupełnie normalną, żeby nie powiedzieć oczywistą, że tego Boga w latach rosnącego krytycyzmu, dojrzewania i chwilę później, po prostu odrzuci. Ze słowami, jeżeli Bóg jest taki, to ja w Niego nie wierzę. Tylko Bóg nie jest taki. Nikt przy zdrowych zmysłach nie odrzuci Boga prawdziwego, Boga miłosiernego, Boga, który jest miłością, który jest źródłem miłości, Boga dobrego. Nikt przy zdrowych zmysłach nie odrzuci. Ludzie odrzucają karykaturę. Dziecko odrzuca karykaturę, którą zostało zarażone, zakażone niestety przez osobę własnego ojca. Tylko zobaczcie, co się dzieje. Dziecko odrzuca karykaturę i słusznie, ale zrywa więź z Kościołem, z sakramentami, odchodzi od Boga prawdziwego, którego nigdy nie poznał. Tak. A w tle stoi nieprzyzwoity ojciec, który zohydził dziecku obraz Boga. Gdyby jeżeli tak racjonalnie zdawali sobie z tego sprawę, to myślę, że samo to już każdego przyzwoitego mężczyznę powinno tak mocno na ziemię sprowadzić. To nie jest funkcja kobieca, bo dziecko patrząc na ojca kształtuje sobie pojęcia religijne, a w szczególności obraz Boga. I nikt nas, drodzy panowie, w tym nie zastąpi. Inny przykład, gdy to kolega, który siedział przy sąsiednim, właściwie przy moim biurku przez rok, przyszedł do nas do pracy, na uczelnię, po wojsku, po studiach, dorosły mężczyzna. Przez rok rozmawialiśmy, tak, o różnych sprawach w chwilach wolnych. Ja miałem klapy na oczach, w ogóle nie wiedziałem, o czym rozmawiamy. No tak o wszystko, małżeństwo, kapłaństwo. I on po roku mi powiedział, no to Jacek, idę do werbistów. Zdumiony byłem, bo w ogóle zupełnie nic się nie domyślałem. Poszedł. 7 lat studiów. W tej chwili jest misjonarzem w Chinach. Dojrzałe powołanie, jak już, to poszedł na całość. A? Oczywiście działa nielegalnie, oczywiście musi tam różne manewry wykonywać, żeby się ukrywać. Prawda? Szkoli chłopaków, przygotowuje do święceń, katechizuje, mszę odprawia. Właściwie w stałym zagrożeniu życia. I na początku września, bo we wrześniu zaczął się nowicjat, ja dzwonię do domu, do niego do domu, bo nie wiedziałem, czy akurat werbiści, nie znałem reguły, czy tam wolno zadzwonić, czy tam wolno odwiedzić, czy wolno paczuszkę wysłać, czy nie wiem, no nie wiedziałem po prostu. Niektórzy izolują całkowicie przez czas nowicjatu, inni pozwalają na jakieś kontakty, żeby jakiegoś fopanie popełnić, no nie pojadę tam. Bardzo niedaleko od Poznania jest Ludowo, no ale na wszelki wypadek dzwonię do rodziców, trafiłem na ojca. I pytam, no jak tam się odnalazł? A, koniec września to był Michał, no już mogę zdradzić tajemnicę, tak? Imieniny Michała, panie dokładnie wiedzą, którego to jest, prawda? No, dzwonię, jak tam się Michał odnalazł? I słyszy taki jęk. On, to dobrze, ale my, ojciec, obcy człowiek, nigdy go w życiu nie widziałem. I mi, obcemu mężczyźnie, mówi coś takiego, przecież Michał nigdy nie był przesadnie religijny. Ja go nigdy nie widziałem z różańcem w ręku. No, on mnie to widywał. Koniec cytatu. Syn widzi ojca z różańcem w ręku. Modlitwa, którą tak pogardzają niektórzy. Dla babci taka, takie klepanie. Syn widzi ojca z różańcem w ręku. Jako dorosły mężczyzna decyduje się na pójście na całość za Chrystusem. Bez tego ojca tego by nie było. Kochani, przejdźmy do następnych zagadnień, bo czas nas goni nieubłaganie, a spraw mamy jeszcze parę do omówienia. Ciągle jesteśmy dosyć blisko. Pamiętamy następny punkt, o którym mówiłem, który tak utrudnia komunikację, tworzenie komunii małżonków, to były różnice między kobietą i mężczyzną. Inność między kobietą i mężczyzną. I ta inność jest, przenika wszystko, co robimy. Przecież płeć jest w każdej komórce ciała. Ktoś powiedział, że jesteśmy stygmatyzowani płcią. Chromosomy XXXY. Wszystko, co robimy, jest płciowe. Męskie lub kobiece. I my jesteśmy, trzeba to jasno powiedzieć, stworzeni do czego innego. Pan Bóg, mówiąc w raju, czyńcie sobie ziemię poddaną, jednocześnie do Adama i Ewy, powiedział coś zupełnie innego do Adama i coś zupełnie innego do Ewy. Rozmnażajcie się. Już w tym miejscu było co innego, bo inne zadanie w rozmnażaniu Adama i Ewy. Adam dokonuje aktu, po którym jest całkowicie wolny od biologicznych skutków. Wszystko spada na kobietę. W niej się dziecko rozwija, ona je w trudzie rodzi, ona je karmi piersią. Asymetria. Rozmnażajcie się, powiedziane mężczyźnie, i rozmnażajcie się, powiedziane kobiecie. Co prawda oboje są do tego niezbędni, to znaczy coś innego. Inne obowiązki przejmują w tym dziele rozmnażania. Kobieta bezpośrednio opiekę nad dzieckiem, a mężczyzna jakby na zewnątrz, broniący, chroniący, w cudzysłowie dostarczający pożywienia temu układowi matka-dziecko. Ale również w tym powiedzeniu czyńcie tej ziemi poddaną, kobieta, kobieto, masz szerzyć miłość w relacjach między ludźmi. To jest twoja misja w świecie. Mężczyzno, masz pokierować światem, by zmierzał w dobrą stronę. Ani nie mamy nadmiaru miłości, ani nie mamy spokoju, że świat zmierza w dobrą stronę. Przeciwnie. Są poważne powody do tego, by obawiać się, że świat zmierza ku totalnemu upadkowi. Przynajmniej świat tak zwany cywilizowany. Między innymi wymiera, ale to nie jest jedyne zagrożenie dla tego świata. Tak więc mamy inne jakby misje do wypełnienia. Jeżeli Stwórca jest mądry, a my wiemy, że jest, to przecież dając inną misję, inaczej wyposaży kobiety, inaczej mężczyznę. To jest zupełnie oczywiste. Rzeczywiście kobietę wyposaża do matkowania mężczyzna do ojcowania. Jest to tak głęboko w naturze, że żadna kobieta nie może być szczęśliwa bez matkowania, ani żaden mężczyzna nie może być szczęśliwy bez ojcowania. Ja nie powiedziałem bez rodzenia dzieci. Powiedziałem bez matkowania i ojcowania. I matka Teresa z Kalkuty, nikt na nią nie powiedział inaczej jak matka nigdy. Przecież żadnego dziecka nie urodziła. No nie chcę powiedzieć, że była starą panną, bo byśmy się poczuli jakoś dotknięci, prawda? Nie urodziła żadnego dziecka, ale jak matkowała? Jak matkowała? Matka w rodzinie jest ograniczona do kilkorga dzieci. No, kilkunastu. I nie wolno by matce Teresie z Kalkuty, gdyby założyła rodzinę, gdyby miała Albania, może by miała kilkanaście dzieci, wieś albańska, byłaby cudowną matką, nawet może w sąsiedniej wsi by słyszeli, że jest taka. Ale jej nie wolno by było stworzyć tego dzieła, które stworzyła, bo jej miejsce byłoby przy mężu i przy dzieciach. Ojciec Święty nie mógłby tak ojcować światu całemu dosłownie, gdyby założył rodzinę, nikt nie miał wątpliwości, że gdyby Jan Paweł II, inaczej, Karol Wojtyła, założył rodzinę, byłby fantastycznym ojcem. Przy jego cechach osobowościowych no, nie ma najmniejszej wątpliwości. Wspaniałym, cudownym ojcem. No ale nie mógłby robić tego, co robił i zrobił w świecie. Dla mnie sensem powołania czy celibatu kapłanów jest właśnie taki, żeby nieograniczony własną rodziną, rodzina ogranicza. Czy ma iść na mszę, czy ma wieść chore dziecko do szpitala. Ja nie wiem, co powinien zrobić. Ja nie wiem, gdyby była taka alternatywa. No? Nie ogranicza rodziną. Wybiera ojcostwo z wyższej półki, rezygnując oby z bólem z ojcowania dzieciom. Bo jak chłopak idzie do seminarium dlatego, że nie cierpi bab i bachorów, to on nie będzie nigdy ojcem. Oczywiście, za dużo powiedziałem, nigdy. On w tym momencie nie nadaje się na ojca. On może poprzez formację, poprzez pracę nad sobą dorosnąć do funkcji ojca. I oby kiedyś zapragnął, nawet jako kapłan, żeby powstało z nim, że zrezygnował z czegoś pięknego, a nie obrzydliwego, męczącego czy jakiegoś. Czegoś pięknego zrezygnował, założenia rodziny dla Chrystusa. I tego nie chce zmarnować. On chce dopiero teraz ojcować. Ojcostwo i macierzyństwo to jest element niezbędny bycia szczęśliwym. Ojcowanie i matkowanie. W Poznaniu mamy taką kobietę, 90 parę, chyba z 5 już, 95 lat, w każdym razie coś koło tego, pani Wanda Błońska. Ona spędziła kilkadziesiąt lat wśród trendowatych. Jako lekarka wyjechała na misję do Afryki i tam spędziła właściwie całe swoje życie, kiedy była sprawna i zdolna do pracy fizycznej, ciężkiej pracy. Spędziła wśród trendowatych. Zresztą nazywana matką trendowatych. Ona do dziś biega po Poznaniu. Biega, nie przejęzyczyłem się. I obdarzona jest najwyższym szacunkiem. Ona jest zawsze uśmiechnięta, zawsze pogodna. Choć już mocno schorowana w tej chwili. Ona jak się pojawi na jakimś publicznym spotkaniu, to jest witana przed prezydentem, posłem, senatorem, przed każdym. I nikt się o to nie obraża. Godność jej matkowania. Żadnego dziecka nie urodziła. Poświęciła rodzinę dla matkowania w większym wymiarze. Tak samo żaden mężczyzna tak naprawdę się nie nasyci żadną karierą, jeżeli to nie będzie kariera ojcowska. Może poświęcić życie i stać się prezydentem kraju. Może. Jeżeli będzie służył jako ojciec, może być pięknym, spełnionym mężczyzną. Nawet jak będzie wójtem porządnym, uczciwy i będzie zarządzał swoją gminą. Może to być teren jego ojcowania. Natomiast ucieczka od ojcowania, nawet ilu jest naukowców, którzy odeszli od ojcowania i bawią się i ostatnio próbują hybrydy ludzko-zwierzęce tworzyć, prawda? I nawet w Wielkiej Brytanii dozwolono jako legalnie. Na razie przy specjalnych zastrzeżeniach. Nie wolno robić wszystkiego, co człowiek potrafi. Musi być refleksja etyczna, prymat etyki nad techniką. Taki mężczyzna choćby był, nie wiem jak, wyszkolony. Nie chcę użyć słowa inteligentny, bo inteligencja każe myśleć o przyszłości, również tej odległej, tej wieczności. Ale no, ten duży chłopiec, bawiący się, grzebiący tam w czymś tam, on się pogubił, on nie jest ojcem, on może myśleć po swojemu, że jest szczęśliwy, tak jak w klatce. Ale on obiektywnie rzecz biorąc nie jest szczęśliwy, bo on nie ojcuje. dziewczyna, która poświęciła swoje matkowanie dla kariery businesswoman, nie wiem, w przemyśle zbrojeniowym, żeby było dosadniej, choćby osiągnęła nie wiem jakie sukcesy, choćby pokonała wszystkich mężczyzn w produkowaniu środków śmiercionośnych, to ona nie nasyci się takim życiem. Ona będzie jest nieszczęśliwa i ona umrze nieszczęśliwa. Kobieta o zrealizowanym macierzyństwie, o zrealizowanym ojcostwie umiera spokojnie. Jeśli to jest ojcostwo w rodzinie, to otoczony gromadką dzieci. Co jest największym sukcesem faceta jako ojca w rodzinie? Że żona idzie prostą drogą do zbawienia, dzieci idą prostą drogą do zbawienia, że jest nadzieja, bo takie się wartości dzieci przejęły, że małżonkowie dzieci pójdą prostą drogą do zbawienia i dzieci ich pójdą prostą drogą, że wyprowadziłem rodzinę w kierunku ku Bogu i wszystko, co można było zrobić, zrobiłem, żeby ten kierunek utrzymali, gdy mnie już zabraknie. Piękna jest śmierć ojca otoczonego dziećmi, gdzie nie ma dzieci pogubionych, poprzekręcanych życiorysów. Nie tak dawno, pół roku temu umierał mój tej. Zresztą wiedział, że umrze. Był lekarzem, zdawał sobie sprawę ze stanu swojego zdrowia. Półtora roku wcześniej zaczął już przygotowywać rodzinę na swoją śmierć. Jak w dniu, pierwszą sobotę miesiąca marca, cała piątka dzieci była przy nim. Żona mówi, taki piękny dzień słoneczny, taki był rzeczywiście ta sobota trzeci bodaj marca. I on mówi, tak, dobry na umieranie. I umarł. Mało tego, wiedział, że ma zawał, ale nie powiedział o tym dzieciom, bo księdza miał umówionego na 11. I ksiądz przed Panem Jezusem przyjął, a potem powiedział, że ma zawał, zawieźli go do szpitala i już go nie utrzymali przy życiu. Tak. Pięknie odchodził otoczony całą piątką dzieci, 30 wnuków i wszyscy są na, wydaje się, prosić Boga, żeby tak było, na dobrych drogach. Tak. On mógł sobie spokojnie umrzeć. On się nasycił życiem, niczego się nie dorobił. Całe życie ciężko pracował. Jego koledzy lekarze pukali się po głowach, jak się rodziły kolejne dzieci. To nie umiesz sobie poradzić jako lekarz. A potem ci sami koledzy, mający jedno dziecko, czasem dwójkę, zazdrościli, że ma tą piątkę dzieciaków, że te dzieciaki wszystkie mają, są wszystkie bardzo związane z Kościołem. Tu żona w duszpasterstwie rodzin, ktoś inny w ruchu rodzin nazaretańskich, ktoś inny w neokatechumenacie, różnie. Ale wszyscy blisko związani z Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich. I to jest szczęście dla ojca, że może spokojnie umrzeć. I obyśmy mieli takie tęsknoty. Nie żebyśmy jeszcze coś kupili, żebyśmy jeszcze jakieś stanowisko zdobyli, żebyśmy jeszcze jakieś kogoś pokonali. Nie. Żebyśmy wyprowadzili rodzinę na właściwe tory, żebyśmy towarzyszyli, pilnowali, żeby rodzina zmierzała na właściwe tory. To jest największy sukces mężczyzn. Większego nie ma. Oczywiście, gdybyśmy przenieśli to na grunt kapłański, on ma trudniej, bo ja mam rodzone dzieci. Ewentualnie niektórzy mamy adoptowane dzieci, ale z własnego wyboru. A taki kapłan ląduje w parafii i ma dzieci rzezimieszków i ma dzieci, z którymi mu się nie chce rozmawiać i ma dzieci, które są odstręczające i wszystkie są jego dziećmi. I wszystkie są pod jego skrzydłami. I ma ojcować tym wszystkim, tym draniom najgorszym też. A nie wybrać sobie grupkę takich, które wzajemne towarzystwo adoracji, prawda, tu przyjemnie sobie. Ja z parafianami dobrze żyję, z pięcioma, prawda, o. To nie o to chodzi. Ojcostwo wymagające. Kochani, zostawmy już teraz ojcostwo i już tak ostatecznie, bo znowu przy różnicach doszliśmy do ojcowania, prawda, no ale tutaj nie ma możliwości. Właśnie o to chodzi. Ojcowanie i matkowanie. I wszelkie predyspozycje są temu podporządkowane. Predyspozycje męskie, ojcowaniu, żeńskie, kobiece, matkowaniu. I zacznijmy od tych kobiecych. Oczywiście kobietom się to należy. Takie podręcznikowe, takie szkolne. Pierwsze, subtelność, delikatność. Przyjrzyjmy się tym cechom kobiecym, ukierunkowanym na macierzyństwo. Zwłaszcza zauważmy na kontakt z małym dzieckiem. Tu kobieta jest zastąpiona. Przy dużym dziecku kobieta jest już zastępowalna. Co więcej, przy dużym dziecku okazuje się, że czasem ważniejszy jest mężczyzna niż kobieta. oby ten mężczyzna był przy dużym dorastającym dziecku. To co mówiliśmy o zagubieniu w okresie dojrzewania. Tak? Ale przy małym dziecku jest absolutnie niekwestionowalne, że kobieta jest niezastąpiona. Żeby się komuś nie pomyliło, to Pan Bóg wymyślił karmienie piersią. I wiadomo, że to nie mężczyzna ma karmić piersią. Ma kanaliki mleczne. Nawet próbowano niektórych hormonalnie podrajcować, żeby produkcja nastąpiła, prawda, laktacja i żeby on mógł karmić piersią. No może by i mógł, tylko po co? Jak on reszty nie ma potrzebnej. Tu ostrość widzenia, jedyna ostrość widzenia noworodka 20 kilka centymetrów. Od piersi do twarzy. I ta twarz matki karmiącej piersią jest żywa. Ta matka przez cały czas z dzieckiem rozmawia. Ona ma przymus komunikowania, za chwilkę o tym słowo powiemy. Mężczyzna tego nie ma. Mógłby jej karmić dziecko, ale najchętniej by sobie wtedy książkę techniczną poczytał, prawda, w tym czasie. No bo strata czasu. Długo to trwa przecież takie karmienie, prawda? Parę godzin dziennie może zejść. Jak dziecko poznało smak przytulania do mamy, to się bawi karmieniem, prawda, i przedłuża. I dobrze, bo jest mądre. Także kobieta ma tą subtelność, delikatność, potrzebną do nawiązania więzi emocjonalnej z tym dzieciątkiem, który ledwo. Najpierw nie mówi jej, najpierw jest w środku w ogóle i ona już ma nawiązać kontakt, a potem jest na zewnątrz i ona ma mimiką i gestami ciała i wszystkim kontaktować się z tym dzieckiem, rozumieć to dziecko. Jest potrzebna niesamowita delikatność, subtelność. Ale popatrzmy od drugiej strony. To jest uciążliwe dla faceta. Bo taka kobieta ryczy, przepraszam panie, ryczy bez powodu. Mówię od strony męskiej. Bez męskiego powodu ryczy. No weź się w garść, przestań ryczeć, popatrz na mnie. Prawda? Niektórzy tak dalece chcą kobiecie pomóc, żonie swojej, że namawiają, że to pooglądajmy wspólnie trochę horrorów. Się wzmocnisz, prawda? I nie będziesz tak ryczeć bez powodu. Nie jest to dobry pomysł. Kobieta rzeczywiście przestanie płakać z powodów subtelnych bodźców, ale ona straci czucie. Ona okaleczy emocjonalnie dziecko. Coraz więcej jest takich dziewczyn okaleczonych emocjonalnie, takich babodziady, takie mocne, horrory oglądają lepiej od chłopaków, spokojnie. Przy pierwszym, co prawda, wybiegła do domu, musi się przytulić, ale przy dziesiątym smacznie zada sobie zupkę, tam się krew wylewa prawie na dywan z ekranu i to nie... Prawo znużenia. Zniszczenie naturalnej, potrzebnej wrażliwości kobiecej. U wielu kobiet nastąpiło. Dziwimy się, że kobiety mogą się odnaleźć w roli matki. Jak zabiły w sobie to, co jest matce potrzebne, to trudno się potem dziwić. I ta subtelność, tak jak powiedziałem, nam przeszkadza, a z drugiej strony nam mężczyzna, a z drugiej strony popatrzmy za tą cenę, że co prawda my nie wiemy, co zrobić, jak nam żona płacze. Byśmy chcieli jej pomóc. My wtedy zachowujemy się jak słoń sklepie porcelaną. Powiedz, czemu płaczesz. No, jak ona może powiedzieć, jak ona nie wie? No oczywiście, że nie wie, bo płacze z powodu 100 rzeczy, które się dzisiaj wydarzyły. Wszystko było w poprzek od samego rana. A wchodząc do domu jeszcze zahaczyła rajstopami i złapała oczko. No to doduszona do muru, dlaczego płaczesz, w końcu powie. No zaczepiłam i poszło oczko w ostatnich rajstopach. W porządku. Kupię ci 3 pary nowych rajstop. Przestań natychmiast płakać. Oczywiście płaczę jeszcze bardziej, bo mąż jej nie rozumie. Także jest jakiś koszt. To, że kobieta nadaje się znacznie lepiej ode mnie do kontaktu z małym dzieckiem, no, reaguje na tym tak, jak reaguje. I trzeba to wkalkulować w koszty. I znowu, dlatego tak mówię, do facetów mówię w tej chwili przede wszystkim, prawda? Bo facet, tak jak powiedziałem, jak rozumie, o co chodzi, no to bierze. Nie ma problemu, prawda? A on nie rozumie, dlaczego płacze. Zresztą w ogóle pomysł mężczyzny, że chce zrozumieć zachowania kobiety. Drodzy panowie, jeśli którykolwiek z was ma ten pomysł, żeby zrozumieć zachowania żony, to niech sobie podaruje. Bo oczekiwanie nie może się spełnić, nastąpi tylko frustracja. Zawód niespełnionego oczekiwania. Nikt z nas nie zrozumie zachowań żony, bo ona sama często nie rozumie swoich zachowań. Bo te zachowania nie płyną z przesłanek rozumowych, one płyną z uczuć, a tych się nie da nazwać. W sensie nie kpię z kobiet w tej chwili. Mówię bardzo poważnie. Kobieta sama nie rozumie. Każda z pań na pewno wie, że kiedyś płakała i nie wiedziała dlaczego. Naprawdę nie wiedziała. Bo jej było smutno. Ogólnie tak. Bo jej było smutno po prostu. Bo czuła się biedna, pokrzywdzona, niedoceniona jakaś. Ale nazwać konkretnie dlaczego? Jakiś fakt to spowodował? No, oczywiście, że nie. Ogólny stan uczuć. Idźmy dalej. Kobieta ma absolutnie cudowną cechę podzielności uwagi. Cudowna, a z drugiej strony dla mężczyzn nieznośna. Bo jak rozmawia z żoną, a ona bierze się i obiera marchewkę, no to on uważa, że ona go lekceważy. Nie słucha, a na pewno nie słucha. Dlaczego? Bo gdyby on obierał marchewkę, to oczywiście by nie słyszał, co do niego mówią. Musi odłożyć marchewkę, spojrzeć w oczy i wtedy słyszy, prawda? To wynika, tak, patrz na mnie, prawda? To wynika z konstrukcji mózgu. Wiemy, że mamy mózgi inne, tak? Mózg męski jest przetworzonym mózgiem na skutek mikroskopijnych ilości hormonu testosteronu wydzielanego w dziecko jeszcze hen przed urodzeniem. Przez dziecko wydzielanego. Tak? Czyli mózg męski jest taki przetworzony. Jakby tak najogólniej, czasem młodzież podpuszczam, no to inne mamy mózgi, no to kto ma lepszy? No to dziewczyny piskiem krzyczą, że dziewczyny, chłopaki pasami, że mężczyźni. Ja mówię, no, tu można ponad wszelką wątpliwość powiedzieć, obiektywnie, jednoznacznie, naukowo stwierdzono, że mężczyzna ma mózg lepszy. I w tym momencie pisk. Ja mówię, przepraszam, skończyłem zdania. Że mężczyzna ma mózg lepszy do ojcowania, a kobieta ma mózg lepszy do matkowania. I kłócenie się, kto ma lepszy, w ogóle jest absurdem. To jest kanał, w który próbuje się ludzi wpuścić, żeby antagonizować kobiety i mężczyzn. Znaczy, my żyjemy w społeczeństwie walki kobiet z mężczyznami. Bez sensu. Ile piękna, ile dobra mogłoby wynikać z pięknych, eleganckich relacji. Gdy panowie panią mówili, a ładnie pani wygląda dzisiaj. Nic to nie kosztuje. Ale pan mądrze wymyślił, powie pani do pana. Ile radości, gdyby przywrócić elegancję w relacjach. A dzisiaj dziewczyna przepuszczona w drzwiach, głupio się czuje. Czuj się dobrze. Ustępuję miejsca w tramwaju, co taka stara jestem? Podaję płaszcz, dziękuję, dam sobie sama radę. No na pokrakę nie wyglądasz, wiem, że sobie dasz radę. Ja nie dlatego ci podaję płaszcz, żebyś tej rady nie dała. Zagubiliśmy coś i nie garćmy tymi zewnętrznymi gestami. Gdyby mężczyzna, skończony cham, okropnie traktujący kobiety, zabawił się przez 2 miesiące. Och, ach, ależ proszę bardzo, podaję krzesełko, podaję płaszczyk, przepuszczam w drzwiach, przynosi kwiatek napotkanym kobietom. On by siebie po 2 miesiącach nie poznał. On by się wewnętrznie zmienił przez te puste, zewnętrzne gesty wyrażające w naszej kulturze szacunek dla kobiecości. Nie garćmy zewnętrznymi gestami. Najprościej wprowadzić w życie zewnętrzne gesty, wiedząc, że one i tak się uwewnętrzną. My się odwołujemy. Szanuj godność kobiety. Ale w dziach nie przepuścisz, miejsca nie ustąpisz, wulgarnie się przy niej odzywasz. Szanuj godność kobiety. Ja szanuję godność. Abstrakcyjne stwierdzenie. Trzeba to przełożyć na konkretne czyny. I teraz ta podzielność uwagi kobieca, tak jak powiedziałem, dla nas mężczyzn jest nieznośna. Ona jest niezbędna przy małym dziecku. Ja przy trójce małych dzieci mogłem zorganizować im mądrą, bezpieczną, rozwojową zabawę. Nigdy pod moim okiem dzieci nie zrobiły jakiejś krzywdy sobie. Jedną rzecz pamiętam, a to za chwilę. Ale bezpieczna była zabawa zawsze. Natomiast oczywiście ktoś w tym czasie musiał ugotować obiad. Nie, żeby nie było wątpliwości. Ja mogłem ugotować obiad. Z deserem, nie ma problemu. Ale ktoś się musiał zająć dziećmi. Żona gotuje obiad, zajmuje się dziećmi, przy okazji coś jeszcze napisze list do kogoś, coś załatwi przez telefon, coś jeszcze w pranie wstawi i coś jeszcze, i coś jeszcze, i coś jeszcze. Myśl na jedno, drugie, trzecie. Dlatego, drodzy panowie, przy każdej normalnej kobiecie jest zawsze mnóstwo rozgrzebanych, niedokończonych prac. I to jest normalne. I to jest normalne. I nie mówmy żoną, popatrz na mnie. Jak ktoś zacznę, to skończę. Bo gdyby ona się tym przejęła, kiepsko by wyglądało z naszym życiem. Obiad poniedziałkowy najwcześniej w sobotę. Gdyby żona zaczęła robić wszystko po kolei, tak jak mężczyzna. Wyłączając się na czynność, którą wykonuje. Żona jest w tym pokoju, rozmawiam z żoną, a w pokoju dziecięcym nagle robi się cisza. To żona już tam biegnie. Bo wie, że trzeba tam być. Coś tam wisi w powietrzu, prawda? Cisza jest zawsze zwiastunem czegoś złowrogiego. A mężczyzna zadowolony, jest spokój. Także ta podzielność uwagi kobieca jest naprawdę, ona jest nie tylko cudowna, ona jest niezbędna dlatego, żeby nasze dzieci przeżyły. Dzieci mają tak kwadratowe pomysły, wszyscy to mają, dzieci wiedzą, że to, ja twierdzę, że dzieci mają po dwóch aniołów stróżu, a do tego jeszcze żonę, prawda, która nad nimi czuwa. Oby była i oby czuwała. No ale jest tego koszt, tak jak powiedziałem, pełno rozgrzebanych rzeczy wokół. No to niech mężczyzna przekalkuluje. Ja bym zrobił w tym czasie 100% jednej rzeczy. Co ona zrobiła? 40% sprzątania, 60% prania, 80% gotowania, ileś tam procent czegoś, w sumie 400%. No to nieźle. No to niezły robot, prawda? Opłaca się, kalkuluje się. Co powinien robić mężczyzna? Po prostu kończyć rzeczy, których żona nie skończyła. Zamiast się obrażać, jaka ty coś, co to z ciebie za gospodyni, prawda? Zrobiła pranie. Przecież to jest mnóstwo rzeczy trzeba zrobić przy robieniu prania. Nie wiem, wszyscy mężczyźni wiedzą. Trzeba przebrać materiały gatunkami, kolorami, trzeba nabrać odpowiedniego proszku, trzeba nastawić odpowiedni program z odpowiednią ilością płuka i odpowiednią temperaturę wody i ona dokładnie wie, z jakimi materiałami, jak to trzeba. Ja nie muszę tego wiedzieć. Tak? I ona nastawiła pranie, wszystko to zrobiła, przeselekcjonowała te rzeczy, nasypała proszków i zostawiła pranie w pralce. Klasyczny przykład. Mąż wraca do domu, to co? Nawet głupiego prania nie może skończyć. Spokojnie, panowie. Prawie wszystko już zostało zrobione. Weź prosta czynność. Nadaje się dla mężczyzny. Strzepnij i powiesz. Nie pytaj dlaczego strzepnij. Strzepnij i powiesz. Będzie dobrze, prawda? Jak ktoś ma już suszarkę, to niech nie strzepuje, bo nie trzeba, prawda? Jeżeli mężczyzna wpadnie na pomysł albo uwierzy w pomysł, że dla dobrego funkcjonowania domu należy kończyć rzeczy, które rozgrzebała żona, to dom dobrze funkcjonuje. A może to być przedmiotem ciągłych pretensji, wypominań i tak dalej. Z drugiej strony, drogie panie, uwierzcie, że my widzimy tak naprawdę bardziej to, co jest niezrobione, niż to, co zrobione. Żona miała 100 rzeczy do zrobienia, zdążyła zrobić 99. Mąż chodzi do domu, co widzi? Tą jedną niezrobioną. No co ty w tym domu robisz? Wielu mężczyzn uważa, że żony się w domu bawią z dziećmi. No bo co ona w tym domu robi? Cały dzień jest w domu i nic nie zrobione. Nawet głupiego kurzu z kredensu nie starła. Ile to czasu? No 40 sekund zaczeć kurz z kredensu? To 40 sekund nawet w ciągu dnia nie znalazła. A ja tu ciężko pracuję na życie rodziny. Prawda? Dlaczego tak się dzieje? Mężczyźni nie mają doświadczenia funkcjonowania domu. Nie wiedzą, ile jest do zrobienia w domu. Niestety, mamusie przed tym synków chronią, a żony podejmują dzieło mamusi. Jak przypadkiem musi wyjechać na 2 dni, zostawia z dziećmi, to na stosikach ubranka, pieluszki, jedzonko na 2 dni, w słoiczkach, poniedziałek wieczór, wtorek rano, prawda? Pełne zabezpieczenie i drży cała ciąsę na radę. A może by takie doświadczenie potrzebne mężczyźnie? Żona, matka jej zachorowała, kochany, mogę wyjechać. Oczywiście jedź, no nie ma sprawy. 3 dni wytrzymasz, nie ma problemu. Wyjechała tak, jak stała. Mąż mówi, no wreszcie pokażę babie, jak powinien dom funkcjonować. Dzieci wracają do szkoły, dzieciaki od razu do lekcji. Groźnym grozem, dzieci siadły natychmiast do lekcji. No, mogę wreszcie swoją robotę pociągnąć. Siada tam przy biurku, oczywiście zapomina o całym świecie, jak ciągnie jakąś swoją robotę, zawsze jak to wymaga jeszcze myślenia. Budzi się, oj, kolacja. No to idzie do pokoju dziecięcego. Oczywiście dzieci nie lekcje odrabiają, tylko zupełnie co innego grają, prawda? No więc zdenerwowany, a szybko do kuchni na kolację, otwiera koszyk, tam coś, pudełko na chleb, nie ma chleba, zawsze był. No to idzie do sklepu, sklep zamknięty. Jedzie do marketu, kolejki, jak to wieczorami w marketach, prawda? Po 3 dniach z bukietem kwiatów na dworcu, żeby się tylko pociąg nie spóźnił. Ten facet nigdy nie powie, że w domu żona nic nie robi. Wielu mężczyzn naprawdę nie ma świadomości, ile jest do zrobienia i jak męczące jest zwykłe bycie z kilkorgiem małych dzieci w domu. Ile wymaga energii. Dlatego my, mężczyźni, drogie panie, nie nosimy was za to na rękach, że my nie wiemy, ile to kosztuje. Ale wy nam możecie w tym pomóc, a nie chronić nas przed tą wiedzą. Jest to niemądre i niewychowawcze. Jeszcze jedna rzecz w tych różnicach. Jak już tam padło to słowo, że kobieta jest tak jakby krótkowic, który widzi wszystko ostro, najdrobniejsze szczególiki i często w tych szczególikach ginie. Mężczyzna jest dalekowidzem, który szczegółów nie widzi, podepcze z wdziękiem słonia, ale widzi, to jest na horyzoncie. I jedno i drugie jest domowi potrzebne. Tylko musimy odrzucić obłąkańcze wizję naszego dzisiejszego świata, że partnerstwo na zasadzie równości, raz ty, raz ja. To co, raz krótkowic, raz dalekowic siada na bocianym gnieździe? Nie radzę. W imię sprawiedliwości stewardesa z pilotem się w połowie lotu zamieniają? Nie chcę lecieć tym samolotem. I tak dalej, prawda? Może jeszcze węgiel z piwnicy będą nosić. No, absurd. Ale świat nas tym syci, prawda? No, nie na tym polega sprawiedliwość, że dziecku 3-letniemu i 18-letniemu dajemy takiego samego dużego kotleta. Nie! Sprawiedliwość polega na tym, żeby szanować tak samo wkład żony w funkcjonowanie domu, jak wkład męża w funkcjonowanie domu. To jest sprawiedliwe. A te wkłady nie mają być równe, absolutnie. Byłoby to chore, gdyby były właśnie równe. Bo byłby zmarnowaniem talentów danym kobiecie i zmarnowaniem talentów danych mężczyźnie. My mamy rozpoznawać te talenty, oczywiście jeszcze jest osobiste, są talenty, indywidualna zmienność i tak dalej. My to mamy wszystko rozpoznawać i każdy daje domowi to, w czym jest dobry. Wielu mężczyzn na przykład doskonale funkcjonuje w kuchni. Niech gotują, nie ma sprawy. Ale niech nie karmią piersią w imię sprawiedliwości. Bo to nie jest mądre. I powiedzmy teraz, ta żona krótkowic, mąż dalekowic, on chce właśnie rozmawiać na temat, co będzie za 100 lat z naszą rodziną. Ona mówi, odczep się, ja chcę wiedzieć, co jutro do garnka włożyć. I nie porozmawiali na ten temat. Oczywiście podcięte skrzydła mężowi. Ale kiedyś jadą pociągiem. Jest okazja. Sami w przedziale. Sami w przedziale. Okropny facet to jest. Tak coś pokazuje. Ale to jest tak jego rola. Skończę kiedyś. Małą przerwę kazali. Pociąg. Można. Dobra. Jedzie, jadą w pociągu. Sami. Nie ma nikogo w przedziale. Do stacji docelowej godzina. Teraz albo nikt. Mężczyzna zaczyna swój wywód. Precyzyjny, jest cały spięty. Dobiera słowa. Napięte mięśnie, łączy z mięśniami pośladków, prawda? Patrzy żonie w oczy i mówi, o co mu w tym życiu naprawdę chodzi. Jaką on ma wizję funkcjonowania naszej rodziny. Żeby raz wreszcie ona wiedziała, przynajmniej wiedziała. Jest właśnie na szczycie wywodu. Ekstremalnie spięty. A żona mówi, zobacz, sarenki za oknem. Oczywiście jego jasny szlak trafia, prawda? Tylko mówienie, że ona sobie z niego zakpiła, jest niesprawiedliwe, bo nie zakpiła. Były sarenki, chciała się tym podzielić. Za chwilę już ich nie będzie, prawda? I w tym momencie celowo trochę prowokuje śmiech. Kochani, bo to jest moje przesłanie podstawowe. Albo się będziemy śmiać z tego, jak jesteśmy różni, albo się pozażynamy. To pierwsze jest dużo lepsze. I jak każą, to może w tym momencie zrobimy przerwę i wrócimy do wątku różnic za kilka minut.